Dialog sportowy.
10 dzień marca 2020 roku i sportowy dialog wraca na antenę Radia Mors po drobnej nieobecności. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu Paula Dąbrowska.
Dzień dobry.
Oraz również po dłuższej tym razem nieobecności Bartek Lipiński.
Dzień dobry.
Bartku, jak tam twoje kształcenie za granicą? Wiem, że już bardzo często słyszałeś to pytanie po powrocie do
nawet
kraju,
dzisiaj.
Ale... Tak? Ale zadam ci po raz kolejny.
Ja ci odpowiem krótko tym razem. Sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Dobrze. Niemieckojęzyczna część naszej widowni na pewno cieszy się, jako że może tutaj usłyszeć znajomy im język, a my przejdziemy teraz do Formuły 1, gdzie kluczową postacią, zwłaszcza w serialu Netflix, o którym powiemy trochę później, jest znany wszystkim, myślę, fanom Formuły 1 taki pan, nazywa się Günther Steiner. Sprawdziliśmy przed audycją, że z pochodzenia, co ciekawe, nie jest Niemcem, a jest, Bartku, bo ty to sprawdzałeś?
Jest obywatelem południowego Tyrolu, ale po włoskiej stronie, czyli jest Włochem.
Czyli miał prawo jednak.
Ale po niemiecku bardzo ładnie mówi.
Bardzo, no i nieładnie też, ale to już jest inne.
Ale lubię, jak nieładnie mówi po niemiecku, więc...
Oczywiście, ale pamiętaj, że pan Günther ma żonę, także...
A to coś, nie ja, to tylko już... tak czysto hobbystycznie te piękne przekleństwa po niemiecku.
Jak powiedzieć Günther Steiner po włosku?
Günthera Steinera.
No to bardziej tak litewski trochę zabrzmiało. No ale nieważne, wracamy powoli do ścigania. Nie wiem jak wam, ale mi oczekiwanie na sezon 2020 jednak to różni się od tego zeszłorocznego. W tamtym sezonie, w tamtym roku bardzo jakby... ochoczo czekałem na rozpoczęcie ścigania, a w tym roku jakoś tak, no, osobiście myślałem, że sezon zaczyna się za 2 tygodnie, a nie już w ten weekend, no, ale to chyba taka jakby pokłosie tego, że Robert jednak już nie jest tym kierowcą, który ma się ścigać w pierwszej 20.
Robert nie jest, no i też ja mam takie odczucie, że takie mniej się czeka na ten sezon przez to, co się dzieje wokół innych sportów. Przez to jakoś Formuła 1 schodzi na dalszy
plan. Wiem, że chcesz już o tym powiedzieć, ale spokojnie.
Ale to później porozmawiamy.
Tak, to
później
będzie...
padnie to słowo na K.
Na K i na kończące się na wirus. Tak, inauguracja sezonu 2020 przed nami. Melbourne gości już właściwie, nie tylko że będzie gości, ale już gości kierowców, najlepszych kierowców motorowych świata. Tak? Myślałem, że chcesz coś powiedzieć? Nie? Nie? Dobra. To teraz myślę, że jest czas na Netflix, bo wiem, Paula, że ty... ochoczo zabrałeś się do oglądania tegoż serialu, nawet do nadrabiania, bo przypomnijmy, że Netflix właśnie wypuścił drugi sezon swojego serialu poświęconego Formule 1. Drugi sezon opowiada bezpośrednio o sezonie 2019, to jest pierwszy, który wyszedł rok temu.
Z czego nie skończyłam, więc...
Opowiadał o sezonie 2018. No to wiem, że skończyłaś pierwszy sezon na pewno.
Teraz już się z tego przepytywał.
Nie, no chciałem po prostu, żebyś podzieliła się z naszymi słuchaczami swoimi wrażeniami.
Jestem ciekawa, czy Haas w Melbourne w końcu dokręci opony. Bo jednak, jeżeli w wyścigu dwóch kierowców mają dokręcone opony, to jest chyba trochę coś nie tak.
I tutaj pragnę przedstawić naszą teorię spiskową, ponieważ zespół Haasa ma problemy finansowe, więc mamy taką teorię.
Bo sponsor ich opuścił w trakcie.
Dokładnie.
Mamy naprawdę, widzę, że... Energy. Widzę, że tutaj bardzo...
To było około 60 milionów, jeżeli dobrze pamiętam.
Ale skupmy się teraz na rzeczach ważnych, czy naszej teorii spiskowej. Czy nasza teoria spiskowa mówi, że Netflix zapłaci Haasowi, żeby trzeci raz nie dokończyli kół z rzędu, żeby był materiał na nowy sezon.
Będzie trzeci sezon serialu Drive to Survive i w trzecim sezonie główną rolę będzie grał właśnie Haas. No, przypadek, ja przynajmniej... Nie sądzę. Już powiedziałem, że na dniach rozpocznie się ściganie i to chyba jest dobry moment, jako że jesteśmy przed weekendem wyścigowym, dobry moment na podsumowanie przedsezonowych testów w Barcelonie. No moi drodzy, co wiemy, a czego się tylko domyślamy?
Oj, ja się domyślam takiej bardzo nieprzyjemnej rzeczy, że to będzie sezon a la 2014, czyli dominacja Mercedesa, ponieważ... Po 2014 roku jednak Mercedes zawsze w testach tak nie odskakiwał, a przed 2014 no, sytuacja była podobna jak w tym roku, czyli no, nie było tego tak zwanego sandbagging, więc no, niepokojąco to wygląda. Też niepokojąco wygląda forma Ferrari, czyli do tej pory największego rywala Mercedesa.
No i forma Ferrari również jest niepokojąca, nawet nie tyle co forma, co jakby...
Sytuacja.
Tak, dyspozycja,
klubu,
bo tutaj drużyny. Znowu możemy użyć słowa na K, prawda? I... No, dlatego będziemy się przyglądać Ferrari z niezwykłą dbałością. 6 dni testów było w tym roku i chronologicznym porządku, to pierwszego dnia najszybszy był Lewis, drugiego dnia Kimi Raikkonen, trzeciego dnia Valtteri Bottas, czwartego dnia, myślę, że to jest bardzo ważny dzień dla każdego polskiego fana Formuły 1, Robert Kubica ustanowił najlepszy czas tego dnia. Chyba pierwszy raz od, ja wiem, od może 10 lat bodajże, bo tak mi się teraz przypomina Monaco 2010, gdzie Robert w swoim okrążeniu kwalifikacyjnym miał same fioletowe prawie sektory. No i to było takie bardzo podobne odczucie, przynajmniej dla kibiców, jak wtedy. Przedostatniego dnia Sebastian Vettel i ostatniego dnia Valtteri Bottas. Najlepszy czas. Odnośnie Mercedesa to rozmawialiśmy też przez audycję, że możemy być troszkę spokojni, bo jest też teoria spiskowa odnośnie tego, że wcale Mercedesowi w tym roku nie musi się udać.
Tak, to jest kolejna nasza teoria spiskowa, kompletnie poparta faktami, ale no chociaż nie, fakt jest jakiś, ponieważ możemy to nazwać klątwą F1 Racing, tak?
Jak już mamy się reklamować, to z grubej rury.
Największy taki magazyn na świecie poświęcony Formule 1 w 2013 roku wydał numer, w którym omawiał dominację Red Bulla. No i co się stało rok później?
Wszyscy wiemy, co się stało rok później, 2014, początek ery. Tak, Paula, tak, tak nazywa się ten konstruktor.
A miesiąc temu F1 Racing wydał kolejny numer, który był poświęcony dominacji Mercedesa. No.
No, wnioski łatwo wyciągnąć, a my tutaj nie będziemy nic spoilerować, bo no, sezon zaczyna się, więc wszystko jest możliwe.
Bardzo profesjonalnie zaczęliśmy tę audycję.
Ale to zawsze, tak, zawsze tak jest, że jeżeli jest formuła, tutaj mamy naprawdę dywagacje. Paula, może chcesz jeszcze coś powiedzieć o serialu Netflixa, bo wiem, że na ostatnich meczach siatkarskich, zwłaszcza jak widzieliśmy się, to bardzo gorączkowo mówiłeś, że o, wiesz co, zacząłem oglądać serial Netflixa i naprawdę on cię chyba wciągnął, co?
No wciągnął mnie, bo pokazuje jakby kulisy F1, które są bardzo interesujące. Na przykład mnie cieszy bardzo powrót Ocona, który jakby no w wielkim, mam nadzieję, z celu wróci do Renault, bo teraz będzie od tego roku jeździł w Renault, wcześniej jeździł w wcześniejszej Force Indy, teraz Racing Point, jeżeli dumni jesteście ze mnie, ja wiem.
Miejmy nadzieję, że w tym roku Esteban nie pobije się z Maxem Verstappenem.
O, ja mam chyba jeszcze większą nadzieję, bo myślę, że Ocon naprawdę...
Że
się nie pobiją w tym roku. I też, że Grosjean nie będzie próbował jakoś bić swojego kolegi z drużyny.
Albo szefa. No kto wie.
To w sumie Ramon, to jest bardzo nieobliczalny człowiek. Natomiast ja jestem ciekawa, jak się też rozwiąże sytuacja z Ferrari, ponieważ czytaliśmy dzisiaj, że ponoć Vettel rozważa przejście do McLarena.
Vettel?
Szczerze mówiąc, to trochę zaskakujące. Taki duet kierowców, jaki mamy obecnie w McLarenie, to rzadko się zdarza, żeby tak byli zgrani zawodnicy i się dogadywali.
Moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, bo jeśli Vettel w tym sezonie nie nawiąże walki z Leclerciem...
Myślę, że on zakończy karierę w takim wypadku.
Też moim zdaniem. Jeśli nie wygra w tym sezonie z Leclerciem, to tak podrażni jego Vettela, że Vettel...
Bo powrót do Red Bulla raczej jest wykluczony moim zdaniem. Tam już są zamknięte drzwi i bardziej szefostwo Red Bulla szłoby
teraz na młodych stawiam.
W kierunku właśnie młodych ewentualnie. Albo... I no chyba, że uznajemy, że Sebastian Vettel jest wiecznie młodym zawodnikiem, ale to już różnie. Mówiliśmy o sandbaggingu tak zwanym ze strony Mercedesa, a teraz nadszedł czas na trochę muzyki. Metallica, Enter Sandman.
Cześć, tu Paweł Wojciechowski, Skok o Tyczce, słuchacie Radia Mors.
Pierwsza połowa jakby naszej pierwszej części audycji przed serwisem poświęcona była Formule 1, a my teraz przechodzimy do piłki ręcznej. Wybrzeże Gdańsk zdążyło rozegrać dwa spotkania podczas naszej nieobecności na antenie. Odpowiednio u siebie z topowym zespołem naszej ligi, czyli Orlenem Wisłą Płock, a już kilka dni później miał miejsce wyjazdowy mecz z Azotami Tarnów. Na pewno ktoś chciałby zadać pytanie, czym różnią się te dwa spotkania? Otóż tak?
Ja bym chciała powiedzieć, czym się
odpowiedzieć,
różnią.
Tak?
Tym, że Wisła Płock jest aktualnie jakby na drugim miejscu w tabeli, a Azoty Tarnów na samym końcu.
Dziękuję bardzo, ale miałem nadzieję na inną odpowiedź troszkę. Otóż w pierwszym meczu Wybrzeże przegrało, w drugim wygrało, no ale można, myślę, że pół punkta na jeden można by się tu przyznać. Tak jak mówiłem, mecz z Wisłą był już z góry raczej spisany na straty. Tak, batalia z zespołem Tarnowa pozwalała jednak wierzyć w końcowe zwycięstwo zespołu Wybrzeża i tak się stało. Porozmawiamy jednak o tym wcześniejszym meczu najpierw, a w tym celu posłuchamy, co do powiedzenia po tym spotkaniu miał bramkarz gości, czyli Adam Murawski.
W pierwszej połowie szczególnie gdzieś tam się męczyliśmy i nie mogliśmy odskoczyć. Skoczyliśmy na te dwie bramki. Potem ta druga połowa, gdzie bezpiecznie powiększyliśmy przewagę. Też części zawodników trener dał odpocząć, ale musieliśmy ten mecz wziąć bardzo poważnie do siebie, tak jak wszystkie mecze, w których gramy, na wyjeździe szczególnie. No i cieszy to na pewno, że walczyliśmy cały czas, narzucając swój rytm meczowy, łatwe bramki z kontrataku i to cieszy, i najważniejsze zwycięstwo i kolejny punkt. Zostało nam trzy mecze i te trzy mecze musimy wygrać, bo takie jest nasze założenie. Pokazaliśmy, że potrafimy z Kielcami wygrywać u siebie. Zdecydowanie słabszy mecz w Kielcach, ale będziemy walczyć i wszystko jest w naszych rękach. Chcemy tak samo zagrać jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie, a myślę, że nasz skład personalny i nasza motywacja jest jeszcze większa i lepsza.
Pierwsza połowa nadzwyczajnie dobra w wykonaniu szczypiornistów Wybrzeża, zważywszy na oczywiście klasę przeciwnika, z jakim mierzyli się 3 marca w hali AWFIS. Później jednak było tylko gorzej, rosła dominacja wicemistrzów Polski. Spotkanie siłą rzeczy stało się niemożliwe do wygrania i ostateczny wynik brzmiał 32-19.
Tutaj warto ogólnie zaznaczyć, że Wybrzeże miało ogromny naprawdę problem z rzutami z dystansu i bardzo też mało grali kołem. A nie ukrywajmy, że gra kołem jest tak jakby, może nie tyle co urozmaiceniem, ale też bardzo ważną jakby rzeczą podczas zwykłego gry w handbala. No tutaj myślę, że mieli sporo pracy na kolejne spotkania, bo jednak jeżeli wykluczamy koło, tak naprawdę można wykluczyć powoli wszystko.
Albo jeżeli kołowy Wybrzeża, mam tu na myśli oczywiście Keliana Janikowskiego, dostaje czerwoną kartkę.
A ty swoją drogą.
No faul był na czerwoną kartkę, tutaj nie mamy żadnych, musimy się z tym zgodzić, o tak powiem, więc siłą rzeczy pozwolę ci teraz kontynuować.
Ale też warto zaznaczyć w kontekście reprezentacyjnym, że naprawdę genialnie w bramce grał Murawski. I tutaj wielki ukłon, bo to ile obronił też rzutów właśnie z tych z oddali, które Wybrzeże nie potrafiło tak jakby ładnie wcelować w puste pole, czy ewentualnie dużo skrzydła bronił. I to właśnie w tym momencie pokazuje, że mamy fajnego bramkarza na reprezentację.
Pięknie. Po prostu jestem dumny z tego, jak podsumowałeś to spotkanie. Wisła wydaje się być pewna po tym zwycięstwie i po tym, i nie tylko po tym, bo również po wygranym 2 meczu w Lidze Mistrzów z hiszpańskim Irun. Jednakże, jako że ich następnym przeciwnikiem będzie węgierski zespół Veszprem, Poczczanie muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i zniwelować słabości, jakich było sporo, zwłaszcza w tym rewanżowym spotkaniu z Hiszpanami. Na szczęście po pierwszym meczu mieli zdecydowaną różnicę bramkową, która pozwoliła im ostatecznie awansować do dalszej fazy rozgrywek, a bez tego mogło być naprawdę ciężko. Jakie jest nastawienie zespołu Wisły na nadchodzące wyzwanie? To tutaj znów posłuchajmy, co miał do powiedzenia Adam Murawski.
Jest jeszcze trochę czasu do tego meczu i zdołamy się przygotować najlepiej, jak potrafimy. Na swoim parkiecie mamy szansę wygrywać z każdym przeciwnikiem. Gramy pierwszy mecz u nas, trzeba myśleć o zwycięstwie, a co będzie tam, to zobaczymy. Chcemy jeszcze więcej, chcemy jeszcze lepiej zagrać niż w poprzednim sezonie.
Na odnotowanie zasługuje także bardzo dobra postawa zespołu PGE Vive Kielce, naszego drugiego polskiego zespołu wicemistrzów, który pokonał ekipę THW Kiel 32-30 i który dzięki temu zwycięstwu ostatecznie zajął trzecie miejsce w swojej grupie. Teraz Kielczanie, dzięki właśnie trzeciemu miejscu, będą przygotowywać się do dwumeczu ze słoweńskim zespołem Celje. Tam też są pewne komplikacje odnośnie rozegrania tego spotkania, jak dobrze wiemy.
Przez pewien wyraz na K kończący się na S.
Na S. Sprzedaż biletów na to spotkanie została wstrzymana. Również są pogłoski, że być może jako, że Słowenia znajduje się dość blisko granicy.
Z wiadomym państwem na W, kończącym się na Y.
Nie, no chyba nazwę Włoch możemy mówić.
No, Włoch, to bardzo, bardzo ładnie.
Chciałabym się ładnie pobawić.
Nie, no już za dużo tej cenzury troszkę na antenie dzisiaj.
Cenzurujemy tylko jedno słowo dzisiaj.
Tak, to jest nasz cel na dziś. Właśnie zważywszy na to bliskie położenie geograficzne, być może miejsce rozegrania spotkania będzie przesunięte, ale to jeszcze zobaczymy. Drugi mecz Wybrzeża, Azoty Tarnów, zwycięstwo w jakże ważnym meczu na dnie tabeli, że tak powiem. Paulo?
Oczywiście wygrane 34-31. Tutaj warto zaznaczyć bardzo dobrą postawę Prymlewicza oraz Adamczyka.
No właśnie, Kamil Adamczyk w drugiej połowie rzucił bodajże 8 bramek. Trochę się zastanawiałem, bo oglądałem to spotkanie. Nasz redakcyjny kolega Janek przypomniał mi, że ten mecz jest właśnie rozgrywany. Już nie pamiętam którego dnia, ale był rozgrywany i obejrzałem zwłaszcza drugą połowę, bo w pierwszej troszkę męczyło mnie oglądanie Wybrzeża, ale w drugiej i tam właśnie Kamil Adamczyk grał pierwsze skrzypce. 8 bramek. Trochę zastanawiałem się, dlaczego zespół z Tarnowa nie poświęcił Kamilowi większej uwagi, nie wiem, nie w...
Może nie przewidzieli tego?
Nie przewidzieli, no ale jeżeli w całym obrębie 30 minut rzucasz tyle goli, no to chyba jednak jest czas na reakcję.
Nawet co z piłką ręczną, jakbyś nie to się dzieją inne dziwne rzeczy czasami.
Jakie więc... na przykład?
Jedna wenta.
14 sekund, no a tam było 30 minut, więc trochę jest różnica tego czasu. Ogólnie, nawet
wenty.
Niedawno była rocznica kolejna tego wydarzenia.
Jednej
nawet,
wenty.
Więc to tak, jeżeli chcemy się trochę tutaj...
Powspominać.
Powspominać, wpaść w depresję, no to dobra droga. Odnośnie właśnie, jeżeli tutaj weszliśmy na temat piłki reprezentacyjnej, to tutaj drobnym wtrąceniem do meczu Wybrzeża znamy pary kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata 2021. No i z kim, Paulo, będzie grać Polska? Bo mówiłem ci to przed audycją.
Dwumecz. Sama sprawdziłam, przepraszam bardzo. Najpierw był dwumecz z Litwą będzie, a w przypadku naszej wygranej będzie potem dwumecz z Białorusią i niestety w obu będą jakby pierwsze mecze rozgrywane na wyjeździe.
Jeżeli... Nie no, piłka ręczna ma to do siebie, że rzuca się tam dużo bramek, więc czy uważasz, że ma znaczenie to, gdzie będzie rozgrywane pierwsze spotkanie?
Rozgrywanie na białoruskim terenie, jeżeli nie zamkną publiczności przez wyraz na K kończący na S, to jest bardzo niewygodne jednak teren. Białorusini bardzo kochają piłkę ręczną.
Na pewno i bardziej niż Polacy teraz.
No, myślę, że bardziej to jest bardzo prawdopodobne. Nie wiem, aktualnie polski handball jest w takim stanie, że trudno cokolwiek przewidzieć i to jest jedna wielka niespodzianka.
Chyba oddamy głos serwisowi, co? Jak myślicie? Bo to już się zbliżamy do godziny 18, a trzeba jednak poinformować ludzi, co się w świecie dzieje. Także zanim to nastąpi, posłuchamy piosenki pod tytułem Steps, która została nam polecona przez naszą dobrą znajomą redakcyjną, Anię Narloch.
Dialog sportowy.
Byłem tutaj z żoną, bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, tu jest świetne miejsce na odpoczynek, więc jak tylko mam wolną chwilę, staramy się tutaj do Gdańska przyjeżdżać, więc to był taki mój cel.
To był trener Andrzej Kowal po meczu z GKS-em Katowice.
Ten Andrzej mecz rozgrywał... Kowal, Andrzej.
Trefl Gdańsk rozgrywał ten mecz w Ergo Arenie i wypatrzyliśmy właśnie trenera po tym spotkaniu i zadaliśmy właśnie mu po innym meczu pytanie, dlaczego wtedy był na trybunach. No jak słyszeliśmy, bardzo lubi Gdańsk, lubi tu z żoną przyjeżdżać, także zapraszamy częściej. To był pracowity tydzień, jeżeli chodzi o siatkówkę. Nie tylko dla nas dziennikarzy, no to jest oczywiste, tak? Ale również dla graczy, między innymi gdańskiego Trefla, którzy w ciągu ostatnich 15 dni zobligowani byli rozegrać aż 5 spotkań. I były to 3 domowe i 2 wyjazdowe. A z racji ograniczonego czasu audycji pozwolimy sobie zająć się dzisiaj szerzej jedynie domowymi meczami gdańskiego zespołu. Zacznijmy od meczu najwcześniejszego. MKS Będzin był przeciwnikiem Trefla. Trefl wygrał 3-1. Trener Jakub Bednaruk nie był pocieszony. I co możemy o tym powiedzieć?
No tutaj na pewno pokazuje, że Trefl wraca na tą swoją dobrą drogę grania. No później było mała wpadka, ale jeżeli chodzi ogólnie o Będzin, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jeszcze jakoś miesiąc temu Będzin w ogóle był na dnie tabeli, tak delikatnie mówiąc, no, ale dzięki na zwycięstwu na taką z potęgą, jaką jest mój ukochany klub, czyli Asseco Resovia Rzeszów. Serdecznie pozdrawiam fanów tej drużyny oczywiście, jak zwykle.
A fanów drużyny z Bydgoszczy też pozdrowisz, czy tak nie bardzo?
Wisła Bydgoszcz, także pozdrawiam każdego fana, każdego klubu siatkówki w Polsce. Dyplomacyjnie tak odpowiem. Ale no tutaj na pewno na czoło się, tak znaczy tutaj zwykle jak naprzód się wychyla Bartek Filipiak, który naprawdę dla mnie gra jedna z lepszych stanów, jak w ogóle grał w naszej lidze.
No dużo jeszcze ich nie rozegrał, ale no wspomnijmy przynajmniej nawet o tym, że obecnie jest liderem, jeżeli chodzi o punktację spośród wszystkich zawodników plus ligi, więc to zasługuje na uznanie. No i w kuluarach mówi się, że jednak potężne kluby naszej ligi ostrzą sobie na niego zęby i kto wie, gdzie trafi po tym sezonie.
No to w sumie plotki i ploteczki, które my też bardzo lubimy, bo chyba każdy...
Po to cię zapraszam głównie do audycji, żebyś się podzieliła z naszymi słuchaczami.
Znaczy ja słyszałam 2 ploteczki o Filipiaku, mam nadzieję, że one się sprawdzą. Na przykład Bartek stwierdzi, że zostanie w Gdańsku. Mam taką cichą nadzieję, chociaż no nie ukrywają, Bartek też chce się rozwijać i w tym momencie są 2 kluby, które będą szukały nowych atakujących, tak jakby no i chcą polskiego atakującego i to ma być Skra Bełchatów lub, uwaga, znowu mój kochany klub, Asseco Resovia Rzeszów.
Już 2 razy padła nazwa Resovii w dzisiejszej audycji. Kto wie, czy nie padnie jeszcze więcej. Przejdziemy teraz do trochę mniej pozytywnego dla gdańszczan pojedynku, mianowicie tydzień później po meczu z Będzinem miała miejsce niestety porażka z tegorocznym Beniaminkiem plus ligi, mianowicie Ślepskiem Malow Suwałki. Największą niespodzianką była chyba nie tyle porażka, co styl prezentowany przez gdańskie Lwy i ostateczny wynik. Zresztą może oddajmy lepiej głos trenerowi Winiarskiemu.
Porażka jest kalkulowana w sport. Spodziewałem się przede wszystkim lepszego spotkania w naszym wykonaniu. Absolutnie zagraliśmy słabo jako cały zespół i odpowiedzialność ponoszę ja, bo nie byłem w stanie chłopaków nastawić się pozytywnie do walki i tyle. Na pewno zagrał bardzo dobre spotkanie, ale gra się też dużo łatwiej, bo my na to po prostu pozwoliliśmy. Nie mieliśmy żadnych argumentów z naszej strony, było dużo nerwowości. Później wiadomo, że gra się zdecydowanie łatwiej, jeżeli ma się przewagę 5-6 punktów już na samym początku i agresywnie grali zagrywką i w tym elemencie nas zdominowali kompletnie.
Też warto zaznaczyć, że naprawdę Suwałki w tym roku mają fantastyczną formę i wszyscy na początku myśleli, że będą takim chłopcem do bicia, że każdy będzie...
Nie każdy tak myślał.
No dobrze, oprócz Batka Panowskiego, no, którego ja też tak pozdrawiamy. No widzisz, ale jednak większość tak myślała. I tutaj naprawdę wielki szacunek do Andrzeja Kowala, bo zrobił naprawdę świetną drużynę. I no cóż, tutaj jakby wiele z tego się może dziennikarzy śmieje, że... Po prostu Tref już powoli się wbija ten system Pucharu Polski, który będzie w ten weekend, chociaż oczywiście bez udziału publiczności przez wyraz zaczynający na K kończący na S. Nie wiadomo, czy... No znaczy się w ogóle jest też ciekawa informacja, taka dzisiaj wyszła, że wojewoda śląski zalecił w ogóle odwołanie całego Pucharu Polski. Natomiast pan Składowski powiedział, że Puchar Polski nie będzie na razie odwołany, tylko bez udziału publiczności. Ale no jednak 3-0, no nawet ja liczyłam na tiebreak w tej kwestii, bo jednak wydaje mi się, że Tref jest na tyle aktualnie dobrą drużyną.
Plus zwłaszcza też... przed spotkaniem, jeszcze przypomnijmy, że przed meczem z Suwałkami był mecz
no właśnie,
w Kędzierzynie.
Gdzie było 3-2.
Tak, i bardzo było możliwe, że Tref mógł ten mecz wygrać, niestety no porażka 3-2, ale ważny punkt, tak, to też się liczy.
Dlatego tutaj w sumie chyba większość była w szoku, że jednak Tref przegrał do zera, bo nawet nie wywalczył seta.
trzeba jednak oddać też siatkarzom z Suwałk, że zagrali fenomenalne spotkanie.
Mecz.
Tak. Wybór Nicolasa Szerszenia na MVP spotkania tylko potwierdził ową dominację klubu z województwa podlaskiego, a o ocenę meczu zapytaliśmy trenera gości, trenera, który już pojawił się na początku tej godziny, a mianowicie pana Andrzeja Kowala.
Graliśmy naprawdę bardzo dobrze, to chyba też mogę powiedzieć nasz najlepszy mecz w tym sezonie, to pierwsze zwycięstwo w ogóle 3-0. Trudno się tutaj do jakiejś gry chłopaków przyczepić, ale zawsze się znajdą elementy, które są do poprawienia. Na pewno duża presja na serwisie z naszej strony dość mocno wpłynęła na losy meczu, no i skuteczność, mimo wszystko ta skuteczność ataku, więc ta różnica nawet w ilości zdobytych punktów z ataku, gdzie Trevel zdobył 10 na set, więc to jest mało. No, chcąc walczyć, rywalizować, to jest mało. Czyli wiadomo, że Trevel już ma pewną ósemkę, pewne playoffy, też mogą się inaczej przygotowywać. My o tą ósemkę walczymy, więc gramy na 100% i cieszy nas na pewno taka gra, bo to dla nas świetna sprawa. Ale nie zapominamy, że przed nami kolejne mecze, które będą dopiero decydowały o tym, czy my będziemy w ósemce. Mnie generalnie chodziło o piłki, które były w mojej ocenie nieczyste, odbite. Rozmawiałem o tym z sędzią po meczu. Bardzo duża rozbieżność w naszym meczu, gdzie graliśmy w Suwałkach z Radomiem. I tutaj bardzo takie delikatne, nieczyste odbicia były gwizdane jako podwójne odbicia. Tutaj natomiast sędzia te piłki puszczał i chodziło mi o to, żeby po prostu usystematyzować to nieczyste odbicie, dlatego że no jest zbyt duża rozbieżność i to potem powoduje nerwowe reakcje. No, u nas my nie jesteśmy tutaj czołówką ligi, pracujemy na tym, więc na ten moment jeszcze nic nie jest wiadomo, jeszcze nie są żadne transfery zatwierdzone, ani kontrakty na nowy sezon, więc wszystko przed nami.
Ostatnio pan sędzia Maroszek, który jakby rządzi wszystkimi sędziami w Polsce, powiedział, że nasze sędziowanie stoi na bardzo wysokim poziomie. No czasami chyba w to wątpię.
Trochę się zastanawiam, jak jest mierzony ten poziom.
Bo jak patrzę na to, że na przykład w ogóle jest nierówno ocenianie nawet kiwek. Mamy na przykład ten sam mecz, w którym gra Zaksa z Jastrzębiem.
Czekam właśnie na nazwisko, które na pewno chcesz powiedzieć.
Znaczy się albo gwiżdżemy wszystkim ten sam poziom, albo nie gwiżdżemy nikomu. Bo na przykład jeżeli Tomkowi Fornalowi się gwiżdże kiwnięcie, że jest nieczyste, no to już później też gwiżdżmy zawodnikom, którzy jeszcze nieczyście jeszcze kiwają, też im wtedy to gwiżdżmy, a nie w tym momencie jeden z zawodników, przynajmniej dłużej nie powiem tego na głos nazwiska.
Ale jest on trochę bardzo, owocowe.
On bardzo nieczysto też, znaczy ma takie czasami akcje, że naprawdę bardzo nieczysto próbuje kiwnąć.
Próbuje dość często.
Bardzo często nawet. I to nie jest kompletnie gwizdane. Tomek Fornal kiwnął. Było to czyściejsze niż...
Czystsze.
Czystsze, przepraszam. I już zostało to gwizdnięte. Ja mam takie, no serio.
Ale reakcja, właśnie tutaj reakcja, bo bardzo... To było na Twitterze bardzo jakby szeroko powielane, że właśnie reakcja Tomka Fornala po gwizdnięciu tegoż kiwnięcia. To było, no... Moim zdaniem, ja bym się tak samo zachował, jakby ktoś gwiznął mi taką akcję, że niby była nieczysta.
A nawet ostatnio w meczu, który był rozgrywany w Gdańsku, czyli tutaj właśnie była nasz kochany Tref z Warszawą, siedzieliśmy naprzeciwko w ogóle sędziego liniowego.
No byliśmy przy samej linii bocznej
tak,
boiska.
Tak, i w ogóle to... był, słuchajcie, ponadmetrowy aut. Na co, bo tutaj właśnie jakby jeden z atakujących w Warszawę atakował i piłka poleciała w metrowy aut. Na co sędzia? Boisko. I my tak. No chyba,
no i
Michał, po prostu
trener Michał Winiarski musiał brać czel, tak? Bo to było ewidentne. Wszyscy zawodnicy od
nawet
razu
my
się
im machaliśmy, że na pewno nie było boiska. Bo się praktycznie naprzeciwko. W tym momencie ja się pytam, gdzie tu jest wysoki poziom sędziowania? Bo nie chodzi tylko o to, że są te nieczyste piłki, ale też o to, że sędziowie mają na wprost siebie te auty, ich nie widzą.
Może nie chcą widzieć.
No, patrz, szok.
Nie, no to raczej nie powinno być szokiem, ale może jednak
no, ale
wróćmy.
Nie metrowy aut, tak, jednak.
No, wiesz, no to myślę, że inwestycja Polskiej Ligi Siatkówki w badania wzroku dla sędziów. Myślę, że by się zwróciła dosyć szybko, ale wróćmy do przyjemniejszych tematów dla nas. Może ten mecz z Suwałkami nie był dosyć przyjemny, ale za to rehabilitacja Trefla nastąpiła dość szybko i chyba mało osób spodziewało się, że to akurat będzie z liderem w ówczesnym tabeli Plus Ligi, ale to za chwilę, a najpierw The Cure i piosenka Love Cats. We'll be right back.
Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie Sportowego Dialogu.
Niedzielne spotkanie z werwą Warszawa Orlen Paliwa można określić jak naprawdę w samych superlatywach, jeżeli chodzi o grę gdańskich Lwów, ale wydaje mi się, że najwłaściwszym będzie jednak oddać głos w tym momencie najlepszemu zawodnikowi tegoż spotkania, a mianowicie Bartkowi Filipiekowi.
Gra z naszej strony wyglądała dobrze, ryzykowaliśmy, ryzyko nam się opłaciło. Na pewno trafione zmiany i seria Kevina Sosaka na zagrywce plus Pawła Halaby pomogły nam wrócić do tego seta. Dało nam wiarę w to, że mogliśmy wygrać to spotkanie. Ciężko powiedzieć, skąd się taka huśtawka, aczkolwiek zdarzył nam się taki mecz jak z Suwałkami i przede wszystkim cieszy reakcja zespołu, że po takim słabym meczu potrafiliśmy pokazać nasze lepsze oblicze i mam nadzieję, że naszą równą formę utrzymamy do końca sezonu.
Spotkanie wygrane przez Trefl 3-0 w setach odpowiednio do 23, 24 i 19. Najciekawszy set to myślę, że zdecydowanie to drugi set.
Gdzie odrobiono.
Tak, bo był w nim moment, kiedy wydawało się, że Trefl raczej skończy ten mecz ze stratą przynajmniej jednego seta, a tu piękny powrót. Myślę, że dwa nazwiska w tym secie, Wojciech Grzyb i Kevin Sasak, tak. Oni na pewno zasługują na wyróżnienie.
Tutaj warto zaznaczyć, że naprawdę obaj mieli świetne jakby pole popisu w zagrywce, bo tutaj głównie Kevin też jakby naprawdę posyłał niesamowite zagrywki w kierunku Warszawy. Tak samo potem Wojciech Grzyb.
No ale Wojciech Grzyb wcale nie musiał się pojawić na boisku.
Właśnie wszedł dlatego, że Bartek Mordyl po prostu coś sobie zrobił w nogę do tej pory. Nie wiadomo, czy wszystko jest dobrze. Raczej tak, bo później Bartek mówił, że czuje się nawet dobrze.
No ale
po prostu źle wylądował.
Bartek Mordyl gra naprawdę bardzo dobry sezon. Ten tylko, że to jest chyba drugi albo trzeci raz, kiedy schodzi z boiska z kontuzją i nie kończy tego spotkania. No, ja czekam, kiedy limit pecha jednak się skończy, bo w tamtym sezonie w ogóle nie grał, jeszcze za kadencji trenera.
Pamiętam, jak wszedł na mecz przegrany z Będzinem i potem z nim jeszcze rozmawialiśmy po tym meczu. W ogóle jego pierwszy poważny wywiad. Ja go bydna zestresowałam, przepraszam do tej pory za to, go zawsze jak widzę.
No nie był to jedyny zawodnik, którego zestresowałaś w trakcie swojej kariery dziennikarskiej.
Kogo jeszcze, przepraszam bardzo.
Jeden był taki zawodnik i musiał aż zmienić klub. Poleciał właśnie, pojechał do Warszawy z
Ale
Gdańska.
Jak nas zobaczył, to się bardzo ucieszył.
O, to prawda.
I powiedział, że tęskni za nami.
I pochwaliliśmy, jak teraz wygląda, bo wielkie miasto, wiadomo.
Nowy zarost.
Swój imidż, tak. No i ten zarost jest właśnie odporny na coś. Na słowo na K. To było takie zabawna sytuacja z Migzony, kiedy nie wiem, kto to już był, ale to szedł.
Chyba Marcin Janusz przypadkiem.
A bardzo możliwe.
Dotknął go za brodę i na co Patryk Niemiec. Nie dotykaj, bo wyraz na K kończąc się na S. Nie dotykaj mnie. I wtedy po prostu mieliśmy...
Marcin Janusz wtedy powiedział, że no, takiego miedzianego koloru to jednak się to słowo nie tyka, więc Patryk jest odporny.
Ale wracając do tego meczu, pierwszy naprawdę set miał bardzo dobry Szymon Jakubiszak, zdobył wtedy bodajże 4 punkty z ataku, ale też miał bardzo stabilne jak na niego przyjęcie, bo Szymon raczej nie jest asem, jeżeli chodzi o tą jakby formę w siatkówce. Nie wiem, jak to ładnie ująć, żeby nie powtórzyć tego wyrazu.
Bardzo pięknie.
Też się z tego cieszę. No i też nie ukrywamy, pięknie, że no to... naprawdę Jakubiszak ma genialne warunki do tego, żeby być genialnym zawodnikiem, bo jednak ma 2,07, 0,8, są duże statystyki.
Wiesz, ja mam mniej nieco, a...
Wiemy, nasz Michał Myczkowski, wielka gwiazda, niedługo będzie wielki transfer. Mam nadzieję, że w końcu w tym
roku
się uda.
Na razie będą testy w meczu kibiców, więc...
I znowu
do tego
z tego będzie
dojdzie.
Wywiad.
No mam nadzieję szczerą.
Ale właśnie wracając i potem wszedł na jego miejsce Paweł Halaba, który zrobił po prostu Paweł Halaba show, jak ja to mówię.
No myślę, że dla niego 3/4 publiczności przyszło w niedzielę.
Jak zawsze.
No ale nie zawsze jest mecz, nie zawsze jest mecz z drużyną z Warszawy, tak? Gdzie jeszcze jest bożyszcze wszelkich fanek siatkówki, czyli Mister Wrona. Bo to też warto zauważyć. Chociaż
i też
już...
wielka gwiazda aktualnie polskiego przyjęcia Kwolek.
No ale akurat do Bartka myślę, że nie ma się co przyczepić.
Nie, akurat Bartek tutaj naprawdę jako chyba jedna z niewielu z Warszawy reprezentował bardzo stabilny poziom, jeżeli chodzi o grę. Ale wracając tutaj do też właśnie, że Paweł miał wielkie, naprawdę ogromne wsparcie w postaci ataków Pablo Krera, to naprawdę miał też bardzo dobre tutaj. Też pozdrawiamy Anitkę Koblińską z tego miejsca, która powiedziała, że Pablo Krer jest dla niej genialnym zawodnikiem. To był w ogóle chyba jej taki pierwszy, poważniejszy mecz siatkówki, jak z nią rozmawiałam. Widzicie, wystarczyło, że...
No, mogła się nagrać do dialogu, dlaczego nie?
Ale ma zdjęcie przynajmniej, zawsze coś.
Ma, to prawda.
Piękne, robione przez genialnego fotografa Michała Mieczkowskiego, polecamy.
Chyba kojarzę go, ale nie jestem pewien. Za to po drugiej stronie barykady wcale nie było tak dobrze, jak nam się tutaj opowiada. Gorycz porażki z ust gości można było poczuć w Migzonie, więc teraz wypowie się środkowy Werwy, Jakub Kowalczyk.
Cóż ja mogę dodać, na pewno liczyliśmy na zwycięstwo tutaj i 3 punkty do naszej sakiewki, no, ale jednak okazało się, że jest zupełnie inaczej i no, szkoda gadać. Trener uczulał nas przed spotkaniem, że to jest taka drużyna, która nawet jak zagra słabsze rozgrywki, to później chce udowodnić 2 razy bardziej, że stać ją na wiele i to są młode wilki. I wiadomo, że z nami każdy chce się pokazać, każdy chce wygrać. Po prostu jest mi przykro po tym spotkaniu, ale jakby no nie gramy dobrze i to już chyba trzecie nasze kolejne spotkanie, gdzie jakby trudno wykrzesać z nas większe emocje. I trzeba po prostu grać, robić swoje, bo stać nas na wiele. No takie spotkania jednak pokazują, że coś tam trzeba śrubkę przykręcić na treningu i zacząć od nowa.
Co poszło nie tak, jeżeli chodzi o Werwę?
No to nie jest argument, że szykują się do Pucharu Polski.
Nie, bo
mi się wydaje,
się
że... To jest też trochę zlekceważenie przeciwnika. Mam takie wrażenie, że...
Po gładkim zwycięstwie u siebie.
I po pierwsze też mecz z Suwałkami, który mógł tak po prostu pokazać, że Tref może troszkę jakby być w słabszej formie, a tutaj... Ale chciałam zaznaczyć jedną rzecz, że jestem naprawdę bardzo dumna z chłopaków, bo w końcu jakby dociągają te końcówki w sensie meczu, w sensie setów. Chodzi dokładnie o to, że wcześniej był problem, żeby te końcówki wygrywać, na przewagi, tak psychologicznie trochę przegrywali, a teraz dwie końcówki na przewagi wygrane.
Tu pamiętam mecz z Zaksą w Ergo Arenie, gdzie był ten słynny tiebreak na bardzo dużą ilość punktów i niestety przegrany przez Trefla, chociaż mieli już kilka piłek setowych, no ale zdarza się. A tutaj?
I też zawsze lubię ten widok Michała Winiarskiego, który na Cieszę przykład się. Nagle przyjmuje piłkę razem z nimi.
Było przedwczoraj takie zdarzenie, że piłka była źle odebrana chyba przez libero gdańskiego któregoś. No a Michał Winiarski odruchowo tutaj wyciągnął dyszel i odbił piłkę. No,
raz też w ogóle obronił piłkę i tam wszyscy mówią, po co trener broni, a on macha rękoma. Odruch, nie? To jest naprawdę tak fantastyczna ekipa z tak świetną atmosferą.
Ale już niedługo. Jestem tego pewien, że już niedługo. No. Na pewno się pozmienia. Już powiedzieliśmy Bartku Filipiaku.
Życie się zmienia.
Kto wie, kto jeszcze odejdzie. Znaczy, wiadomo, kto jeszcze odejdzie. Przynajmniej jedna osoba.
Znaczy, ja w ogóle słyszałam, że ktoś ma przyjść do Gdańska na przyjęcie. I jeżeli to się potwierdzi, to będzie naprawdę wielka bomba transferowa w Trójmieście.
I nie będzie to młody zawodnik.
Nie będzie, ale będzie doświadczony i który też pragnie się w polskiej lidze tak po prostu odkuć.
A jakieś informacje co do środka, no bo wiemy, że to też jest bardzo ważna informacja. To będzie ostatni sezon Wojciecha Grzyba w Plus Lidze, okrągły 20 sezon, który no zobaczymy jak się zakończy, życzymy jemu i całym zespołowi jak najlepiej. I tyle. I kto przyjdzie za Wojciecha Grzyba do zespołu Trefla?
Może Patryk Niemiec by wrócił.
Z podkulonym ogonem, myślisz?
Nie, raczej jeszcze nie teraz. Trudno stwierdzić. Ja na przykład trochę też wiem, że w innych klubach troszkę szykuje się sporo zamieszania i na przykład to, że Sejd będzie wolny na rynku transferowym, to jest chyba największy łakomy kąsek.
No, gdyby Tref miał, innego, jeszcze jednego sponsora, jak ma większość ekip plus ligi, no a inną sprawą jest, że Tref przez tyle sezonów, odkąd Lotos skończył współpracę z klubem, nie potrafi znaleźć sobie tytularnego sponsora dającego bardzo duży nakład finansowy, no to no niestety.
Nie jestem specjalistą od marketingu,
ale
zastanawia mnie jedno, że właśnie jest to problem ze sponsorem, to będzie tak, jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ogrywamy na meczu z Zenit. Teraz aktualnie jesteśmy w finale Pucharu Polski i Tref jest na 5. miejscu.
Nie chce mi się na przykład wierzyć, że nie padały żadne propozycje sponsorskie.
Też mi się w to nie chce, tylko i właśnie jestem ciekawa, o co
tutaj chodzi. Zastanawiam się nad właśnie kompetencjami sztabu kierowniczego klubu, jeżeli tak mogę nazwać, bo...
Aż mi butelka z wrażenia spadła.
No bo to chyba jest obowiązkiem władz dbanie o finanse. No a wiecznie z takimi funduszami nie da się żyć.
Wiadomo na pewno, że Port Lotniczy Gdańsk przedłużył współpracę z Trefem.
Tak, o rok.
Także no, zawsze coś, nie?
Podpisywali umowę na środku boiska, co nie powinno mieć miejsca, bo na wszystkich halach gimnastycznych, szkolnych i tak dalej mówi się, że obowiązuje zmiana obuwia, tam panowie oficjele, prawda, w pięknych butach z podeszwami niekoniecznie
skandal.
Sportowymi.
To jest, słuchaj, skandal. Naprawdę tutaj do prokuratury trzeba to zgłosić.
Nie, no może nie tak ostro.
Jak to? Weszli w butach takich ładnych na boisko.
Ludzie
nie wolno.
Ludzie nie zgłaszają podejrzanych o zachorowanie.
Niektórzy wchodzą
na...
w kurtkach do radia w ogóle. To jest skandal.
Z imienia i nazwiska, proszę.
Nie chcę wspominać, bo to jest kolega z redakcji.
Dobrze, jednak masz rację. Spotkanie było wyjątkowe dla wielu ekip. Dla dwóch dokładnie, to jest dla wielu. Bardziej chodziło mi o to, że i zawodnicy, i sztab trenerski, zwłaszcza drużyny z Warszawy, no nie podeszli do tego meczu obojętnie, no bo powiedzmy Andrea Anastazji, Piotr Graban, Karol Rędzioch, Wojciech Sibiga, no i oczywiście zawodnicy Piotr Nowakowski, Patryk Niemiec oraz Michał Kozłowski, no to są wszyscy...
Który nas nie poznał.
No cóż, zdarza się. Piękne imię, no ale cóż. Oni wszyscy reprezentowali barwy Trefla w poprzednich sezonach. No i bardzo ładne zagranie w sumie ze strony prezesa Gadomskiego i nie tylko. Jako postanowił uhonorować zawodników za, no i nie tylko zawodników za grę w klubie, za grę w Treflu. Bardzo ładne zdjęcia wyszły, tak na marginesie mówiąc, więc...
Skromnie.
A nie mówię, że to ja robiłem te zdjęcia akurat, na przykład, nie wiem, oficjalna strona Trefla.
Bardzo
stawiła...
ładne mają zdjęcia, potwierdzam.
Tak. No ale powiedziałem tutaj, że trener Anastazji przyjechał, a ty teraz milczysz. No myślę, że tutaj jest jednak...
Bo mnie trzyma inna informacja, która przed chwilą wyszła.
Tak?
Tak.
Ale to później o niej porozmawiamy.
Dobrze.
Troszkę. Więc na razie spytam cię o trenera Anastazjego, bo to nie był jednak dla niego szczęśliwy powrót do Gdańska. To on zresztą przyznawał później w materiale, który nagrał Trefl.
No nie jest mi z tego powodu przykro, bo jeżeli chodzi o Warszawę, mam do niej takie, jakie mam uczucia, czyli raczej nie do końca pozytywne. Bo jeżeli klub jakby jest w trakcie ligi, ma nagle problemy finansowe albo przed samym początkiem i wszystko jest po prostu poza regulaminem robione, no to jest troszkę według mnie nie fair wobec innych klubów, które nie mają tych problemów.
No bo inne kluby nie są z Warszawy.
No i nie mają wsparcia jednego pana ze związku, po prostu. Ale no tutaj myślę, że Anastazja też troszkę już inaczej myśli o innych kwestiach, bo w sumie są w pierwszej trójce na pewno, przynajmniej powinni być. Raczej walczą o pierwsze miejsce, o ile coś się nie stanie z ligą. To też jest prawdopodobne aktualnie. Więc no, to nie był szczęśliwy powrót. Natomiast myślę, że Andrea jakoś tym bardzo się nie przejął.
A co z resztą sztabu? Co z zawodnikami? Wiem, że rozmawiałeś z Patrykiem Niemcem chociażby. I jak jego odczucia?
Patryk powiedział, że no takie życie. To było przepiękne podsumowanie. Ponieważ naprawdę chwali bardzo sobie Bartka Filipiaka za jego grę i też tutaj Paweł Halaba, jego największy kumpel, jak on to powiedział, tutaj naprawdę gra fantastyczny sezon. Też tam była inna dyskusja, ale to już tak nie w tym temacie, ale powiedział, że naprawdę Traf gra fantastycznie i tutaj przegranie z nimi w takiej...
Troszkę zazdrości chyba jednak było w tej opinii. Tak mi się przynajmniej wydawało z boku.
Zazdrości w sensie, że tego wyniku?
Nie, bardziej, że stylu gry.
No, Warszawa jej nie miała po prostu i też w sumie Patryk wszedł na kilka akcji i chyba skończył jedną piłkę.
No nie wiem, dokładnie.
W ataku i miał kilka webloków, więc raczej też to nie był jakiś
dokładnie
jego mecz.
Nie pamiętam statystyk, ale może przejdźmy teraz do tego, co gruchnęło jak grom z jasnego nieba nie tak dawno temu. Otóż bardzo świeża informacja odnośnie Ligi Mistrzów Siatkarskiej i siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Znamy historię o tym, że mieli grać swój następny mecz, dwumecz właściwie, z włoskim Trentino, jednak zważywszy na sytuację w tym kraju, sytuację we Włoszech, klub z Polski wystosował pismo do Federacji Siatkarskiej o to, aby mecz został przełożony na inny termin i rozegrany w innej hali. No i teraz wiemy troszkę więcej jeszcze o tej całej sytuacji.
Znaczy ogólnie było ciekawe to, że jakby CEF na początku nie chciał na to wyrazić zgody, bo stwierdzili, że przecież nic się nie dzieje. Tu Jastrzębie powołało się na ich kontakty w polskim związku i dzięki temu wsparciu udało się przenieść w cudzysłowie mecz do słowiańskiego Mariboru, po czym dzisiaj wyszła informacja, że CEF zawiesiła udział wszelkich włoskich zespołów w pucharach europejskich w oczekiwaniu na pozytywne wiadomości i w związku z tym zaplanowany mecz Jastrzębskiego Węgla z Trentino na piątek i sobotę w Mariborze się nie odbędzie.
To... No i co dalej? I co dalej z Ligą Mistrzów w wykonaniu? Nie tylko Jastrzębskiego Węgla,
no ogólnie
Węgla,
włoskie
ale...
drużyny w tym momencie tak jakby mają wielki problem, bo na przykład bodajże Lube jest od razu w półfinale, dobrze pamiętam, bo gra Knozlare powiedział, że nie będzie jechało do Włoch i oddaje ten mecz Vancouverem. W sumie trochę się nie dziwię. I też no...
Dlatego należy szanować jakby oświadczenie Jastrzębskiego, który postawił sprawę jasno, że oni domagają się przełożenia tego spotkania.
Na inny po prostu jakby tutaj region. Ale też w sumie wczoraj był bardzo ciekawy wywiad jakby na polskim YouTubie w jednym z kanałów, który zajmuje się siatkówką. I to był wywiad z Malwiną Smażek-Godek i też był wywiad z Bartoszem Bednorzem. No i jest ogólnie ciekawie aktualnie we Włoszech i jakby Włosi mają do wyboru kilka rozwiązań w tej sytuacji, że albo dokończą ligę tylko bez publiczności, albo po prostu na podstawie aktualnego rozmieszczenia tabeli będą przyznane punkty i spadki, lub po prostu nie będzie w tym roku żadnego mistrza i no nie widzę. W sensie jestem ogólnie naprawdę zaniepokojona sytuacją, bo też wiem o tym, że niektórzy no, żyją z tej siatkówki i to są umowy sponsorskie, to są też bilety i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat i mam nadzieję, że no nie będzie tak źle, jak na razie jest.
Tutaj Bartek, bardzo zmęczony człowiek, bardzo...
Ja może podam tą wiadomość.
No właśnie chciałem tutaj po przerwie, ale jak jeżeli już się rwiesz, to...
Tak, właśnie przeczytałem nową wiadomość sprzed pół godziny właściwie.
Nową.
Świeżutka, że Łukasz Kuczera z portalu Sportowe Fakty donosi...
O, piękny pan Kuczera.
Że w Melbourne w hotelu Albert Park Hotel wykryto pierwszy przypadek słowa na K kończącego się na S. Tuż przy torze Formuły 1.
A jak rozwinie się ta sytuacja? Tego dowiemy się po przerwie.
Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt.
Cześć, tu Paweł Chaloba, słuchacie Sportowego Dialogu.
Ostatni będą pierwszymi, więc czas na skoki narciarskie, bardzo długo wyczekiwane. Tak samo jak wyczekiwał swojego zwycięstwa Pucharze Świata pewien skoczek narciarski, bardzo tytułowany, nazwisko na P, imię na P. Myślę, że możemy zdradzić tożsamość ostatniego zwycięzcy.
Peter Pełc.
Tak on się nazywał. Wygrał w Lillehammer, który to był konkursem zastępczym, zważywszy na to, co się dzieje we wszystkich praktycznie dyscyplinach sportu na całym świecie, a może nie na całym świecie, tylko w Europie. Bartku.
No, dzieje się słowa na KIS, to było w Oslo właśnie, dlatego publiczności nie było na trybunach. No i do tego w Oslo doszła jeszcze jedna sytuacja, bowiem w niedzielę pogoda była fatalna, była mgła, wiało, no i do tego, kiedy wieczorem wiatr zaczął ustępywać, na ze skoku utworzyła się kałuża. I właściwie ta kałuża była głównym powodem odwołania konkursów pań i panów w Oslo, które zostały przełożone na wczoraj. No i wczoraj wygrał Peter Prewc, którego to była pierwsza wygrana od lutego 2017 roku.
Chciałem pytać od kiedy, ale patrzę, że się przygotowałeś.
Ja wiem wszystko.
Tak. I nie tylko o skokach, ale to powód narzekania będzie troszkę później.
Dokładnie.
Warto powiedzieć, że Peter wygrał jedyne 40 punktu nad drugim Markusem Eisenbichlerem.
Dla którego też był wielki powód, tak. Bo ten sezon miał fatalny.
Trzeci Stefan Laje. Dalej trójka z Norwegii, Mariusz Lindvik, Robert Johansson i Robin Pedersen. Johansson i Pedersen ex aequo na piątym miejscu. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na miejscu siódmym, a za nim Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi i dziesiątkę zamknął Gregor Schlierenzauer.
No i właśnie pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy tej czołowej dziesiątce, jest brak Karla Geigera. No i wczorajszym konkursem bardzo sobie skomplikował sprawę, bo zostały tylko trzy konkursy. Na przykład dzisiaj sytuacja jest taka, że jak Kraft wygra, no to jeśli Geiger będzie siódmy, no to już stracił szansę na kryształową kulę.
Bardzo chętnie podałbym ci wyniki z serii, ale może jednak nie zrobię tego, bo wiem, że chcesz to samodzielnie nadrobić, ale wróćmy jeszcze do tego konkursu, o którym teraz mówimy. Trzy konkursy do końca. Karl Geiger na 19 miejscu. Warto też powiedzieć, że Dawid Kubacki chociażby 25, Piotr Żyła 23. To dla takich bardziej niedzielnych kibiców to chyba jest troszkę szokujące, bo myślę, że większość kibiców pamięta, jak Dawid jeszcze był w tej formie, gdzie wygrywał i zajmował miejsce na podium konkurs za konkursem.
No tak, ale formę Dawid miał bardzo długo, no i w końcu się zdarzyło, że forma mu trochę spadła, stracił ją. No tak samo się stało przecież z Kraftem i Geigerem, bo obydwoje już mają formę, no trochę już szwankującą. Już oszło to, bo widać, że te skoki nie były takie świeże, jeśli tak można powiedzieć, takie dynamiczne. Wczoraj no Geiger jeszcze bardziej pokazał swoją słabość, więc no myślę, że końcówka sezonu będzie ciekawa pod tym względem, że będą walczyli inni skoczkowie, którzy walczyli przez większą część sezonu. Na przykład Schmidt, Eisenbichler, być może Stoch, który łapie bardzo dobrą formę, czy też na przykład Daniel Andretande, który z powrotem zaczyna dobrze skakać.
No, Daniel Andretande, faworyt polskiej publiczności i myślę, że nie tylko. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych ostatnio rozgrywanych konkursach? Bo w skokach dzieje się naprawdę sporo. Wiem, że na Twitterze było podane, że Paula, mogłabyś przytoczyć tę wiadomość?
Zależy, którą, bo jest dzisiaj ich naprawdę mnóstwo.
No, od naszego dobrego znajomego,
którego pozdrawiamy, jest Dominik Formela, tak o tego tweeta ci chodzi?
Tak, o tego chodzi, miło miałaś.
To, że Sandro Pertil, przyszły dyrektor Pucharu Świata, jest aktualnie objęty kwarantanną związaną z pewnym wyrazem zaczynającym się na K, kończącym na S.
Ale bodajże jest to chyba środek taki zapobiegawczy, ponieważ Pertil został przebadany, jest zdrowy, czuje się bardzo dobrze, no ale poddany jest to kwarantannie chyba z tego powodu, że ostatnio przybywa we Włoszech, tak?
Bardzo możliwe, no trzeba zachowywać wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli tak naprawdę no, do końca nie wiemy, z czym się mierzymy i nie mamy jakby wypracowanych środków, aby zapobiegać zachorowaniu w wielu krajach świata. No właśnie, myślę, że całą audycję czekaliście i wy w studiu, nie tylko, również nasi słuchacze, na to, żebyśmy podjęli ten ciężki temat, jaki się dzieje w światowym sporcie i nie tylko. Nie wiem, czy możemy teraz zdradzić pełną nazwę tego słowa, którego teraz używamy dzisiaj na audycji, w audycji.
Pomyślimy jeszcze. Chyba jeszcze nie, jeszcze poczekamy.
Chyba jeszcze nie, dobrze. Sport. Rozgrywki sportowe, zwłaszcza we Włoszech, czyli w kraju, który w Europie cierpi najbardziej na epidemię, jaka ma teraz miejsce. Rozgrywki w piłce nożnej, wiem, w siatkówce zostały zawieszone lub powiedziane, że nie będą rozgrywane z publicznością. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. W Polsce na tę chwilę mamy 20 potwierdzonych przypadków. Bardzo możliwe, że w najbliższych
21.
dniach. Ale już była oficjalna informacja?
Tak.
21? Dobrze, 21. Prawdopodobnym jest, że w najbliższych dniach ta liczba jeszcze się zwiększy. No i tutaj nie mogę ominąć tego tematu. Cierpi bardzo dwukołowy sport, którego Bartek jest ogromnym fanem i wiem, że chciał od początku już tej audycji powiedzieć o tym parę słów.
Ja może nawet powiem, że dwa sporty na dwóch kołach ucierpią, ponieważ w tym tygodniu też nie odbyło się Grand Prix Kataru w MotoGP. No ale sportem, który najbardziej cierpi, jest kolarstwo oczywiście, które teraz w marcu ma właśnie, miało mieć miejsce wiele wyścigów we Włoszech, tak jak Mediolan Sanremo, Strade Bianche czy Tirreno Adriatico, czyli wyścigi absolutnie z topu. I tutaj mogę podać taką ciekawą ciekawostkę a propos Mediolan Sanremo, to jest wyścig rozgrywany 1907 roku i od tego czasu nie odbył się trzy razy. Było raz przez pierwszą wojnę światową i dwa razy przez drugą wojnę światową, więc to pokazuje, jaką wyjątkową sytuację mamy w tym roku.
Czyli czwarty do czterech razy sztuka, no. Kiedyś trzeba po prostu. Czy uważacie, że rozgrywanie meczów, no weźmy na przykład na tapetę taką siatkówkę, czy rozgrywanie meczów bez udziału publiczności to jest dobry pomysł, czy jednak rozgrywki ligowe powinny zostać zakończone z wynikami do pewnego momentu, do pewnej kolejki? Jakie jest wasze zdanie?
Czyli ja uważam, że sportowcy trenowali do tych spotkań, które mają się jeszcze odbyć, więc no można obejrzeć mecze w telewizji, więc no kibice też, no rzeczywiście nie jest to samo, co bycie na stadionie, ale zawsze można obejrzeć, więc moim zdaniem sporty, które mogą być rozgrywane bezpiecznie, powinny być dalej rozgrywane, czyż właśnie piłka nożna, skoki narciarskie być może w Planicy, znaczy na pewno będą bez kibiców, jeśli się odbędą, tylko pytanie, czy się odbędą w Planicy. No i w takich sportach właśnie, gdzie można zamknąć trybuny i jest hala zamknięta, to jest bezpieczne do rozgrywania. To problem jest właśnie w takich sportach typu MotoGP, Formuła 1 czy kolarstwo, które się przemieszczają z jednego zakątka świata do innego zakątka świata. No i, no.
Odnośnie piłki nożnej to wiemy, że włoska Serie A została podjęta decyzja, że do 3 kwietnia zostaną wstrzymane rozgrywki. Zobaczymy, będziemy obserwować rozwój sytuacji, jaki to będzie miało wpływ na europejską piłkę nożną i nie tylko. No ale Paula, chciałbym jeszcze również poznać twoją opinię na ten temat. Bo...
Tutaj chciałam się ogólnie odnieść do tego, że też cierpią na tym zawodowcy tak jakby indywidualnie, na przykład lekkoatleci czy nawet szermierze, bo dzisiaj ogólnie wpłynęła informacja, że Polski Związek Szermierzy odwołał zawody i zakazał zawodnikom wyjazdów za granicę. I co będzie szansę na udział w igrzyskach z rankingu olimpijskiego stracił Radosław Zawrotniak. To jest inform od Kamila Kosuta. Po czym dosłownie minutę później dostał wiadomość, że może jechać, ale na własną odpowiedzialność, a nie na odpowiedzialność związku. I tutaj my mówimy o sportach drużynowych, ale w tym momencie na przykład jakby zawodnicy indywidualni, na przykład się dowiedziałam, że ponoć Asia Fiodorow i Paweł Fajdek mają problem z lotem do RPA, gdzie mają zgrupowanie, więc...
No ja tu mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, ponieważ kiedyś trenowałem lekkoatletykę, że takie no, odwołanie zawodów to bardzo psuje plany treningowe, bo jednak układa się plan treningowy pod konkretne
tak,
zawody i tak dalej. Na przykład mamy taką sytuację też z powrotem w kolarstwie, gdzie zawodnicy nawet nie wiedzą, czy wyścigi, które są planowane za 2 tygodnie się odbędą. I czy na przykład wyścig Mediolan Sanremo, który miał być teraz, czy odbędzie jesienią, czy się odbędzie latem, czy się odbędzie Giro Italia, czy się odbędzie Tour de France. No, w wielu sportach sytuacja jest no, fatalna.
No, dla takiego sportowca...
No, ale na przykład tak... siatkarze tracą w tym momencie dochody, a ze sponsoringu, no bo nie ma, bez przychody są z publiczności, wszystkie umowy też nie poniekąd marketingowe. To po prostu w tym momencie dostaje cały po prostu sport, podosłownie po pięknym jednym narządzie, które posiada człowiek, że nie powiedzieć wprost. I
po głowie.
Może być po głowie, jak chcesz. I to jest po prostu przykre, bo tutaj naprawdę nie ma dobrego rozwiązania, bo wszędzie zawsze coś się znajdzie, żeby albo to nie odwołać, albo zrobić coś takiego. Na pewno aktualnie najbardziej rozsądnym wyjściem jest po prostu wstrzymanie dostępu publiczności do tych sportów. Pytanie, co będzie dalej? Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko stwierdzić. Trudno, raczej.
Zwłaszcza, że w tym roku mamy rok olimpijski, czyli najważniejszy prawie w każdym sporcie.
A to jest w ogóle, przepraszam, że ci przerwę zabawne, bo w tym momencie jakby połowa sportowców ma odwoływane jakieś tam imprezy, dzięki którym mogłyby zdobywać punkty do kwalifikacji. Na przykład z tego co ja chyba judocy mają taki problem, że jakby odwołane są jakieś tam imprezy sportowe, które mogą dać im szansę wjazdu do Tokio, że to się w ogóle odbędzie. I na razie po prostu w rankingach nie mają szans na zdobywanie punktów, więc dla mnie najlepszym wyjściem było po prostu wstrzymanie się z publicznością.
I normalne kontynuowanie rozgrywek, tak?
No tutaj jakby zdaje się bardziej na epidemiologów, którzy na tym się lepiej znają. Ja myślę pod tym kątem bardziej takim jako dziennikarstwo sportowego.
No rozumiem. No w ogóle jest też dość ciekawa sytuacja, że nigdy wcześniej tak naprawdę takiej sytuacji, przynajmniej no, za naszego życia, ale w sumie to w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie było. No, wirus obecny jest, prawda, z tej samej rodziny co wirus SARS, który na początku XXI wieku borykał, z którym borykali się zwłaszcza mieszkańcy Azji Wschodniej i nie tylko, ale no, nie było takich sytuacji jak teraz, żeby nagły wzrost zachorowań miał wpływ tak bardzo na gospodarkę, na sport, na życie normalnych ludzi.
No jeśli chodzi o sport, no to jest chyba taka pierwsza sytuacja od II wojny światowej, no bo nie było takiej sytuacji, żeby w tylu sportach odwoływano takie tylu i ważnych imprez.
Tak jak przytoczyłeś przykład kolarstwa, prawda?
Na przykład.
Tak?
Albo to, że rozważane są odwołanie igrzysk olimpijskich, które ostatni raz były odwołane, no też z powodu II wojny światowej.
No tak, to prawda, to jest sytuacja naprawdę, nie chciałbym użyć słowa kuriozalna, ale naprawdę ciężko jest poczynić dobry krok, kiedy nie wiesz tak naprawdę, co masz robić. No i kim jesteśmy my, że mamy wyrokować, tak? Na pewno są ludzie, którzy znają się na tym lepiej i oni wiedzą, co należy uczynić.
Ja czekam tylko na oficjalne informacje, co z niektórymi sportami, co dalej z jakimi imprezami, bo też przypomnijmy, tutaj troszkę wejdziemy w kompetencje krótkiej piłki, że w tym roku mamy Euro. I to jest po prostu za dużo się dzieje, za dużo się powoli odwołuje i...
Troszkę weszłaś w kompetencje krótkiej piłki, ale mamy tutaj Bartka Lipińskiego, więc muszę przypomnieć, że jest nieśmiertelne hasło w tej audycji, w sportowym dialogu, mianowicie, że no w tej audycji nie poruszamy tematu piłki nożnej.
Dlatego tutaj...
Bo kiedyś, no wiadomo, musimy...
Pozdrawiamy chłopców.
Tak.
Musimy oddzielić rzeczy ważne od
ważniejszych. Od ważniejszych. I ważniejsze oczywiście jest wszystko, a nie wszystko od piłki nożnej jest.
Ale co do tego Euro właśnie chciałem dodać, że to jest też wyjątkowa sytuacja w tym roku, ponieważ to Euro jest... No powiem piłce nożnej, no, wyjątkowa sytuacja, no to wyjątkowe rzeczy się dzieją nawet tutaj.
Tak,
że no, ale... jest tegoroczne Euro nie jest rozgrywane w jednym kraju, tylko jest rozgrywane w całej Europie.
No to tym bardziej myślę, że wirus, bo już myślę, że drugi człon tego wyrazu możemy Kawirus. Podać. Kawirus, tak. No bardzo się ucieszę, zważywszy na to, że właśnie te ciągłe podróże w czasie rozgrywanych mistrzostw, to na pewno jest mu na rękę. No, raczej nie ma rąk, ale taki związek frazeologicznie istnieje.
Bardzo ładne.
Dziękuję bardzo.
No, co możemy więcej dodać, jeżeli aktualnie jest źle, będzie prawdopodobnie jeszcze gorzej i jestem aktualnie przerażona, zasmucona i się nawet boję o własne życie.
I tym pesymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Nie wiadomo, czy nie to nie
Masz
po
coś
raz
dla
ostatni.
Mnie?
Nie po raz ostatni żegnamy
być
się.
Być może za tydzień będziemy bez tematów.
Albo nie będzie nas w ogóle, ale kto wie. Michał Mieczkowski, ja się nazywam, dziękuję wam bardzo za słuchanie nas. Dzisiaj ze mną w studiu byli także Paula Dąbrowska.
Dziękuję bardzo.
Bardzo zasmucona. I Bartek Lipiński.
Dziękuję, jeszcze smutniejsze.
Nie wiem, czy tutaj da się jeszcze przebić wasz smutek w głosie, ale
Myślę,
spróbuję.
Myślę, że się da.
Do zobaczenia za tydzień.
O ile przeżyjemy
w sportowym dialogu. Do zobaczenia.
Dialog sportowy.